Związkowcy z Solidarności Rolników Indywidualnych ogłosili pogotowie strajkowe, sprzeciwiając się podpisaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru, czyli organizacją handlową rejonu Ameryki Południowej, Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. Rolnicy apelują do premiera Donalda Tuska, by ten nie podpisywał dokumentu. Według nich umowa otwiera Europę dla produktów, które nie spełniają norm unijnych. Umowę Unia Europejska-Mercosur w obecnym kształcie chce zablokować Francja, która liczy na poparcie Polski. Umowę popierają rządy Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Paryż do zablokowania porozumienia potrzebuje 4 państw członkowskich. Rozmowy są prowadzone także z politykami Austrii, Węgier, a także Irlandii. Zdaniem polskiego Ministerstwa Rolnictwa proponowana umowa może przynieść pewne korzyści dla sektora przemysłowego i transportu morskiego, ale kosztem produkcji rolno-spożywczej. Przyjęcie umowy w obecnym kształcie doprowadzi do wyparcia z unijnego rynku polskich i europejskich producentów na rzecz dostawców z państw członkowskich Mercosuru, czytamy na stronie resortu. Minister Czesław Siekierski spotkał się dziś po południu z zachodniopomorskimi rolnikami. Umowa Unia Europejska z krajami Mercosuru była jednym z tematów, ale rolnicy mówili także o zmianach w Zielonym Ładzie, handlu z Unią, z Ukrainą oraz o potrzebie wsparcia rolników. Umowa między Unią Europejską a krajami Mercosur zakłada wprowadzenie na rynek europejski ogromnych ilości produktów rolnych. Blisko 100 tysięcy ton wołowiny, 180 tysięcy ton mięsa drobiowego, ponad 3 milionów ton kukurydzy, 180 tysięcy ton cukru oraz ponad 8 milionów hektolitrów biopaliw. Czy rolnicy znowu zostaną zmuszeni do protestów? Porozmawiamy o tym z dzisiejszymi naszymi gośćmi. W studiu dr Andrzej Karbowy, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także przy telefonie Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach, od lat także związany z rolnictwem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Stanisław Barna, rolnik z gminy Recz, działacz związkowy, członek zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Panowie, to być może zacznę, znaczy nie być może, tylko na pewno zacznę od pana Dawida Adamskiego. Czy te ostatnie informacje, które podałam, liczby, to są liczby zatrważające, czy one rzeczywiście źle wpłyną na rynek europejski i polski?
No, te liczby są duże i jest ryzyko, że wpłyną na znacząco na nas rynek, dlatego pan minister Czesław Siekierski na dzisiejszym spotkaniu z rolnikami zachodniopomorskimi zapewnił, że stanowisko resortu jest przeciwne tej umowie i będzie zachęcał inne kraje Unii Europejskiej, aby takie stanowisko również zawarły popierające nasz rząd.
No skoro to takie niebezpieczne, to jak panowie myślą, jeszcze pan Dawid niech mi odpowie na to pytanie, po co w ogóle próbować takie udogodnienia dla Ameryki Południowej wprowadzać na rynek europejski? Bo mam wrażenie, że to właśnie tak wygląda.
Wiadomo, no, próbują tę umowę z Mercosurem niektóre kraje Unii Europejskiej, które mają swoje także pewnie prawdopodobnie inne interesy. Umowa jest wiążąca. My sprowadzamy właśnie żywność z krajami Ameryki Południowej, a to otwiera rynki na produkty naszych sąsiadów, którzy mocno jakby lobbują za tym, żeby ta umowa była wprowadzona. No, każdy ma jakiś kraj swoje interesy, ale stanowisko naszego rządu jest takie, aby tej umowa nie była zawierana.
No wiemy, że no to te interesy, no właśnie zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Mi się wydawało, że ten rynek już się jakoś rolniczy w Polsce, no nie chcę powiedzieć ustabilizował, ale te kłopoty, które mamy, przepraszam za takie słowa, ale mamy z sąsiadami, czyli z Ukrainą, z tym zalewem, pamiętamy w zeszłym roku głównie było wiele protestów rolniczych związanych z tym, że tak bez żadnego problemu wwożono zboże, zresztą nie tylko zboże do Polski. To dla rolnika, panie Stanisławie, taka trudna informacja, to znaczy pełen jest pan obaw, kiedy mówimy o tej umowie z Mercosurem?
Oczywiście, że tak, pani redaktor. To jest wielka obawa, bo to, co pani mówi, Z Ukrainą mieliśmy przykład, że rynek się rozregulował i mamy to, co mamy, że nie mamy opłacalności. Odczuwamy to, cała Europa, nie tylko my, tylko cała Europa odczuwa to do dzisiaj. Ceny nie wróciły jeszcze do tych cen, które były przed wojną, przed pandemią. Są to ceny na przykład żyta w tym roku, w żniwa to było 500 zł, cena z 2008 roku. Nawiązując do tego tutaj, ja widzę takie coś, że po prostu kosztem rolnictwa myślę, że ta umowa chce być podpisana, żeby ktoś, czyli kraje Unii Europejskiej, myślę tutaj nasi sąsiedzi, Niemcy, mogli sprzedawać czy handlować samochodami elektrycznymi, przypuszczamy, że i inne rzeczy. Ale dlaczego kosztem rolnika europejskiego? Z tego co wiem, to w całej Unii Europejskiej 50 organizacji zgłosiło już gotowość do protestowania i na pewno bardzo mocno będziemy się temu sprzeciwiać. Jest dzisiaj, usłyszeliśmy od pana ministra, że cały rząd, nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale i premier Tusk jest przeciwny tej umowie. Jeśli tak by było, no to mamy tą nadzieję, że ta umowa nie zostanie podpisana i będzie to szło w tym kierunku, że powinno się bardziej stabilizować rynek, powinien się bardziej stabilizować, nie dopuszczając jeszcze tych produktów za bardzo z Unii, z Ukrainy, bo to jest dla nas bardzo duże zagrożenie. Dzisiaj pan poseł Rzepa przedstawił różne takie schematy, jak to wygląda. No, mają przede wszystkim duże połacie ziemi, mają bardzo dobre ziemie i są w stanie wyprodukować bardzo dużo żywności. I jeżeli to wpuszczają na nas rynek, to jest dla nas bardzo duże zagrożenie. My jako Polska jesteśmy producentami samowystarczalnymi i jeszcze potrafimy wyeksportować nadwyżki. Tak samo i Europa jest samowystarczalna, tylko nie wiem dlaczego mamy sprowadzać tą żywność i jeszcze gorszej jakości, nie o tych standardach, co my mamy, bo my nie możemy pryskać takimi środkami, a oni mogą. Tam jest też siła robocza i inne rzeczy. Na przykład w Argentynie chyba, jak dobrze tam gdzieś czytałem, to nawet podwójne plony i w Ameryce Południowej. To jest bardzo duże dla nas zagrożenie. Już mamy spadek na drugi rok cen za buraki cukrowe o 13,5 euro. To jest bardzo dużo i te buraki, które nam przynosiły do teraz jeszcze dochód, jedyne buraki. Powiemy, że Wielkopolska Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, wszystkie produkty roślinne praktycznie są pod kreską, czyli poniżej zera, czyli my musimy jakby dokładać do tej produkcji i to jest niezadowalające.
No ten spadek opłacalności, panie doktorze, to myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które no całkowicie mogą rozregulować, nie wiem, polskie rolnictwo, bo coś, co jest nieopłacalne, no to wcześniej czy później no przestaje w ogóle funkcjonować. Więc
dokładnie tutaj, tak jak pani redaktor powiedziała, właśnie ten spadek produkcji przede wszystkim zaczyna przerażać polskich rolników. Obserwując tutaj samo rolnictwo, chociażby w zachodniopomorskim województwie, to widzimy, jak rolnicy z tym wszystkim się borykają i chociażby analizując rynek, jeśli chodzi o sprzedaż nowych ciągników, nowych przyczep, czy w ogóle maszyn rolniczych.
To też wszystko spadło, tak?
Widać, że od 2 lat ten spadek nastąpił i ciągle postępuje rok do roku. Także na pewno nie napawa to optymizmem. I kolejne teraz tutaj wprowadzanie towarów na rynek spowoduje, że nadmiar towaru no nie przysporzy lepszych cen, tylko wręcz będą to ceny niższe, czyli automatycznie zyski rolników będą spadały i na pewno nie tylko samo rolnictwo jest zagrożone, ale wszystko to, co kooperuje z rolnictwem, a myślę, że nie ma gałęzi przemysłu, gdzie można byłoby powiedzieć, że jest całkowicie niezależna, ponieważ to wszystko to system naczyń połączonych. Rolnicy potrzebują przechowalnie, muszą budować te przechowalnie, muszą modernizować stare magazyny, budowa silosów, zakup maszyn, o których już wspomniałem. wymiana środków transportu, samochodów, czy to ciężarowych, czy i osobowych, które też są niezbędne w gospodarstwie. Także na pewno te inwestycje w gospodarstwach drastycznie spadną, jeśli ta opłacalność nie będzie na odpowiednim poziomie. No i tu jest ogromne zagrożenie, bo najpierw brak inwestowania, a brak inwestowania to praktycznie cofanie się w rozwoju, no a w konsekwencji takie cofanie się w rozwoju, ten brak inwestowania spowoduje upadek kolejnych gospodarstw. Jako Izba Rolnicza też widzimy to, że z jakimi problemami rolnicy się borykają. Tu no może nie jest to fajny temat, o którym tutaj powinniśmy mówić, ale niestety coraz częściej do Izby spływają do zaopiniowania dokumenty z kancelarii komorniczych, gdzie no rolnicy niestety...
Ogłaszają upadek, tak?
Czy ogłaszają
upadek? Nie, że ogłaszają, ale wchodzą w taki niestety trudny dla nich czas.
Z jednej strony, z drugiej strony, no dobrze, że mamy przepis, który mówi, że komornik powinien zapytać właściwą izbę rolniczą w stosunku do miejsca zamieszkania rolnika, co jest niezbędne do prowadzenia dalszej produkcji, a pozbycie się których elementów w gospodarstwie, no całkowicie tą produkcję by zrujnowało. Wobec tego tutaj opiniując to widzimy właśnie, że też jest wzrost tej ilości dokumentów, które w tych sprawach spływają, czyli no nie jest to coś, co napawa optymizmem.
Ale skoro to, przepraszam panów, bo ja tutaj z takiego bardzo ludzkiego i może kobiecego punktu widzenia na to spoglądam, skoro ten system jest tak trudno utrzymać pewnej równowadze, o której tutaj mówimy, czyli żeby to rolnictwo było opłacalne, żeby to ta pochodna gospodarka wokół rolnictwa też się mogła dobrze rozwijać, to skoro dochodzimy do pewnego pułapu, to po co to psuć? Znaczy to skąd, czy lobbying innych przemysłów jest tak duży w Unii, który, no niech panowie nam to trochę wyjaśnią, bo może tego do końca nie rozumiemy. No skoro ten kryzys ostatnio z tym wielkim zbożem z Unii, z Ukrainy naprawdę bardzo rozchwiał naszą gospodarkę, nie tylko polską, ale też europejską, to po co to jeszcze bardziej rozbujać?
Pani redaktor w zasadzie sama sobie odpowiedziała. Po co to psuć, jeśli coś dobrze funkcjonowało? Wzrost cen w momencie, kiedy konflikt pojawił się związany z agresją Rosji na Ukrainę. Nastąpił wzrost cen wszelkiego rodzaju produktów, co wszyscy na rynku zauważyliśmy. Podrożały też i w pewien sposób produkty typowo rolnicze. Ale kolejne miesiące pokazały, że to był wzrost spowodowany właśnie obawą, że nie wiadomo, co najbliższe miesiące przyniosą. Po tych kilku miesiącach nastąpił drastyczny spadek cen, a niestety to, co podrożało już gdzieś w sklepach,
zostało,
nie obtaniało. Wobec tego surowiec dużo tańszy, jednak pozostałe koszty, jakie przez pośredników były wygenerowane, pośredników nie mam tu na myśli, tylko sieci handlowych, czy przewoźników, którzy pośrednio w tym wszystkim, no ale cały ten system, tak od produktu tego wytworzonego przez rolnika aż do produktu końcowego, jednak wymaga pewnej obróbki. Spadku cen nie było. Produkty rolnicze na dzień dzisiejszy są dużo tańsze, jak były na rynku jeszcze niedawno, a
produkcja wzrosła, koszty produkcji
wzrastają. No rolnicy przyzwyczaili się do tego, to jest bardzo nieodpowiednie słowo w tym momencie, po prostu no próbują sobie radzić, tak? Zjadają własny ogon w tej chwili.
Ale trochę to tak wygląda
właśnie i ewentualny ten, powiedzmy, drobny zapas, jaki mógł być, który mógł być przeznaczony na inwestycje, to tych inwestycji już brakuje, już ich nie ma. Właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, chociażby brak zakupu nowego sprzętu, tak? Brak rozwoju, jeśli chodzi o przechowalnictwo, o przetwórstwo wśród gospodarstw. Po prostu brak w to inwestycji, a próba tylko utrzymania tych hektarów, które do tej pory były, utrzymania tego sprzętu i produkowanie, bo być może będzie lepiej. No i wszyscy na to liczymy.
No i nagle się okazuje, że mamy taką informację.
A teraz ta wrzutka właśnie jeszcze z Mercosurem, no to po prostu będzie rozbrojenie rolnictwa i rozłożenie rolnictwa totalne.
A panowie, teraz do pana Dawida ponownie się zwracam. Też zwracaliście uwagę na to, że te produkty, no powiedzmy, załóżmy, że niektórzy by się pogodzili nawet z tymi nadmiernymi dostawami z Ameryki Południowej, ale się okazuje, że te produkty nie podlegają no, takim normom jak unijne, więc to trochę jest taka kwadratura koła, bo nie po to te normy unijne zostały wprowadzone, żeby je tak łatwo omijać.
Tak, dokładnie. No, polscy rolnicy, no, będącym częścią europejskiego rolnictwa, spełniają wyśrubowane, można powiedzieć, wymogi. Co roku wygaszane są różne substancje aktywne w środkach ochrony roślin. Tych środków na rynku jest coraz mniej, coraz trudniej tym rolnikom zadbać o tą roślinę, aby była ona w odpowiedniej kondycji, zdrowa i sprzedawana w odpowiedniej jakości. To powoduje, że te substancje są mniej, te środki ochrony roślin i produkty są bardzo drogie. W związku z tym koszty wyprodukowania zboża czy rzepaku są bardzo duże. A to wpływa to, że opłacalność nam spada. Czyli nasz rolnik musi wyprodukować odpowiedniej jakości towar, spełniając odpowiednie normy, wymogi, a za te normy, wymogi, jak można powiedzieć, nie otrzymuje odpowiedniej ceny do jakości. A jeżeli jest mało produktów na rynku, no to krainy Unii Europejskiej wolą sprowadzić ten produkt czy właśnie z Ukrainy, czy jak teraz z Ameryki Południowej.
No, to tak nie do końca myślę, że powinno działać, no bo jeszcze powiedziałabym tak, no tą Unię, tą Ukrainę jestem w stanie, no powiedzmy trochę, no nie chcę powiedzieć rozgrzeszać, ale ta wojna naprawdę wszystko rozchwiała i to jesteśmy jeszcze w stanie, nie chcę powiedzieć przełknąć, ale no może powiedzmy gdzieś mamy trochę empatii dla tej sytuacji, choć ona bywa trudna, ale tutaj tak na własne życzenie, przewożenie przecież, no nie chcę też mówić i nie chcę tutaj od panu, jakby nie oczekuję, że panowie tutaj powiedzą, ale to jest też no, pewien wyzysk tamtych ludzi. No, skoro oni bardzo łatwo mogą wyprodukować to, co u nas jest dużo trudniejsze, wprawdzie to jest gorszej jakości, no to coś tutaj wszystko, to się jakoś dla mnie nie spina. Po co? I zadaję teraz już panom to pytanie. Po co to wszystko psuć?
No tutaj wymieniła, czy określiła pani, że jest to wyzysk jakby tamtych ludzi. No nie sądzę, żeby tak to należało rozumieć i odbierać, że jest...
No sami panowie przed chwilą powiedzieli, że też tam siła robocza jest dużo tańsza niż u nas.
Jeżeli nawet jest siła robocza tańsza, no ale trudno tutaj porównywać Amerykę Południową, Północną, Europę, tak, no Azję i roboczą godzinę w tych krajach, ale jeżeli tam są koszty też i utrzymania i życia inne, no to wiadomo, że i ta siła robocza może być tańsza, tak. Tam są kraje, które nie potrzebują chociażby docieplania budynków, nie potrzebują ogrzewania tych budynków, no my tego potrzebujemy, tak. Tam nie potrzeba robić zapasów weków na zimę, ponieważ tam urosło
i
urośnie dalej, tak? A u nas niestety no, te koszty chociażby produkcji z tego tytułu są wyższe, że musimy tego wyprodukować tyle w krótkim okresie. To tak samo jak sezon nad morzem. No, trwa 3 miesiące czy 4, tak? A
pan cały czas
rok.
No ale to pytanie chciałabym też do panów. Po co to psuć? Jak panowie czują to? Dlaczego to ktoś chce zepsuć? No może nie wszyscy chcą ten dotychczasowy stan rzeczy. Panie Stanisławie.
No, tak jak powiedziałem na początku, tutaj mi się wydaje wymiana handlowa i coś za coś i to tak dlatego to tak wygląda. Nawiązując jeszcze do Ukrainy, tak jak pani powiedziała też, no wojna i tak dalej, ale wiemy, kto wysyłał i komu zależało na tym, żeby...
No wiemy, kto na tym najbardziej zarobił. No wiadomo, to też jest produkt uboczny
Ukraińcy,
wojny.
Nie tylko lobbyści i oligarchowie niemieccy, rosyjscy, ukraińscy i Amerykanie. No to tak to wygląda właśnie.
Ja panowie zadaję to pytanie, po co to zmieniać, ale pan trochę tak pośrednio, delikatnie panowie mówią, bo komuś zależy na tym, żeby komuś zabrać, żeby sobie przywłaszczyć. Tych problemów, z jakich powodów panowie jakby podjęli się tej sytuacji, powiedzmy, strajkowej, czy że ona jest blisko was, to nie jest jedyny temat, ta umowa z Mercosurem, bo mi się wydaje, że tych tematów jest trochę więcej. Mówiliśmy o Zielonym Ładzie, o handlu z Ukrainą, o potrzebie wsparcia rolnictwa, ale też tu może panowie mnie poprawią, jeżeli źle o tym nie powiem. Wiem, że niedługo dzierżawy takie 30-letnie niektórym osobom spoza Polski będą wygasały, ale nic nie widać jakoś, żeby ta ziemia mogła wrócić do polskich rolników. To też panów niepokoi?
Tak, ja powiem tak, że właśnie to jest niepokojące, bo nie wiadomo, o co chodzi. Jeżeli 30 nie wydała dana spółka, to powinno być odebrane takie prawo i powinno być odebrane całe gospodarstwo w całości. Jeśli jest inaczej, przedłuża się o 2 lata tym
dzierżawcom,
którzy nie wydzielili. Tak nie powinno to wyglądać. Słyszymy o wieloletnich umowach, przedłużeniu. Mamy taki przykład u nas na Drawnie, Gudwalej ma przedłużoną umowę o 8 lat.
A może jest dobrym gospodarzem?
No może jest dobrym, tylko my jako Izba Rolnicza i jako rolnicy cały czas domagamy się tego, że jest głód ziemi dla polskich rolników. Rolnicy się chcą powiększać, chcą jakby rozwijać te gospodarstwa, jak będzie do tego czas
i możliwości.
I możliwości, jak wrócą. Rolnicy polscy by się chcieli rozwijać, no to nie powinno się przedłużać z kapitałem zagranicznym. Nasze zdanie jest takie, że jeśli kończy się umowa, KOWR powinien odebrać tą ziemię i powinien wydać ziemię rolnikom. Właścicielami jest Polska i polscy rolnicy powinni obrabiać tą ziemię.
No ale mamy też, możemy sobie tutaj u sąsiadów za Miedzą też wydzierżawić ziemię i tam ją uprawiać. Czy to już nie jest takie łatwe?
Pani redaktor, to nie jest takie proste. Uważam, że polski rolnik w Danii, w Niemczech, we Francji nie dostałby kawałeczka ziemi w dzierżawę, a nie mówiąc o kupnie.
No to jest bardzo trudny temat. On jest jakąś wielką skalę. Tutaj na pana doktora się spoglądam. Czy to jest jakaś wielka skala w zachodniopomorskim problem?
Jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, tu zawsze skala, jeśli chodzi o obrót ziemią państwową, był pokaźnych rozmiarów i nadal pozostajemy tym województwem. W zasadzie ten problem obrotu ziemią państwową dotyczy przede wszystkim naszego województwa, plus jeszcze myślę, że 3-4 województwa maksymalnie w kraju można by wymienić, które są w podobnej sytuacji. No i właśnie ten okres 30-letni teraz, kiedy mija, kiedy te ziemie powinny wracać, no zapis ustawowy jest taki, że tam, gdzie nie byłyby 30, tak zwane wyłączone, no ziemie powinny wrócić do Skarbu Państwa i być rozdysponowane w pierwszej kolejności dla rolników indywidualnych. No a w tej chwili próbuje się troszeczkę jakby dorabiać przepisy, które mówią o tym, że będą tworzone ośrodki produkcji rolniczej, no zostawia się, czy próbuje się zostawić jakieś areały do tych OPR-ów. No i powiedzmy, że jeżeli nawet te OPR-y, ale też i próbuje się zmieniać kryteria przetargowe, które były wypracowane ileś lat temu i funkcjonują wśród rolników indywidualnych. I na te OPR-y mają być takie kryteria, no, które w dużej mierze blokują w ogóle dostęp tradycyjnego polskiego rolnika z dostępem do tych gruntów.
Panie Dawidzie, a to jest jakiś głód ziemi? Bo z jednej strony mówimy o problemach rolników, bo na przykład myślę, że to nie jest tak, że wy o niczym innym nie myślicie, tylko żeby sobie na protesty wychodzić, tylko raczej macie tyle pracy, też na jesień jest sporo jej w gospodarstwie, tylko a z drugiej strony mówimy o głodzie ziemi. Czy pan też to zauważa, tak jak pan doktor powiedział, że mamy tutaj głód ziemi w naszym województwie?
Tak, głód ziemi od zawsze był zauważalny, ponieważ ziemia jest jedynym takim dobrem, którego nie można pomnożyć ani gdziekolwiek indziej nabyć. Ona jest tu i teraz i w danej okolicy, jeżeli jest wolna działka, to jest zawsze bardzo dużo chętnych. Tak, jak ja obserwuję u siebie tutaj, gdzie mieszkam i zawsze są przetargi, to zawsze jest około 30-40 chętnych na jedną działkę i tych chętnych jest bardzo dużo, a wiadomo, tych działek, które by zaspokoiły potrzeby tych rolników, jest zawsze mało. No wiadomo, w gospodarstwie zawsze jest potrzebny ciągnik, kombajn, takie maszyny. One są bardzo drogie, żeby one były ekonomicznie...
Trzeba mieć dużą ziemi, żeby je uprawiać, no tak?
Tak, bo tak, dokładnie. Bo na przykład zysk hektara, no nie, parę złotych do 1000 złotych z hektara, no i więcej tych hektarów, no to ten zysk będzie pomnożony, idzie więcej. Ale za tym idzie też więcej pracy i ryzyka z tym związanego, bo więcej ziemi to większe nakłady, większe koszty, które on musi ponieść, a później te no niestety faktury musi opłacić. A jest ryzyko, że plon się nie uda... są różne kataklizmy u nas, susza, deszcz nawalny, a rolnik z tymi, można powiedzieć, długami i zobowiązaniami spłaty nawozów i środków zostaje. To jest takie jedno, drugie. No. Ciężko znaleźć złoty środek, ale głód ziemi zawsze był zauważalny i według mnie on nigdy nie zniknie.
Ja to jest taki nowy temat, który chciałam podjąć na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale kiedy po dzisiejszym spotkaniu już na zakończenie z panem ministrem spotkaliście się to jeżeli chodzi o tą umowę z Mercosurem, to mam wrażenie, że jednak jesteście dobrej myśli, że jednak się ta batalia uda, że jednak tutaj jesteśmy chyba gotowi na zwycięstwo, czy jeszcze daleka droga?
Daleka droga, pani redaktor. Ja myślę, że...
Miała być co chóry optymistą.
Może być wygrana, jeśli Europa, rolnicy europejscy mocno zaprotestują i sprzeciwią się temu. Możemy wtedy mówić o małym wygraniu, ale to jest daleka droga. Myślę, że lobbyści będą mocno lobbować, żeby było po ich stronie, nie po naszej.
Może trzeba mieć swoich lobbystów.
No właśnie ciężko z tymi lobbystami. U nas można powiedzieć, że w Polsce zaniechaliśmy jakby przetwórstwa, sieci sklepów, właśnie całej obróbki tego rolnictwa, gdzie mówi się od pola do stołu, a tak naprawdę została nam cukrownia na zachodniopomorskim, magazyny zbożowe chyba w Stoisławiu i praktycznie nie mamy żadnego przetwórstwa w zachodniopomorskim, gdzie tak nie powinno być, bo wtedy nie mamy właśnie wpływu na ceny i na inne rzeczy.
Ja tutaj chciałbym dodać, że oczywiście próbujemy ten temat wszyscy rolnicy w jakiś sposób piętnować i go nagłaśniać. I chociażby w dniu dzisiejszym mieliśmy posiedzenie zarządu i w trakcie trwania zarządu byliśmy u pana wojewody wręczyć właśnie pismo z naszym konkretnym stanowiskiem, przede wszystkim w sprawie umowy z Mercosurem, jak również odnośnie Zielonego Ładu oraz zwiększenie budżetu po 2027 roku na rolnictwo. Jest to akcja, która powinna być przeprowadzona przez Izby Rolnicze w każdym województwie. Było to wcześniej ustalone na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Także myślę, że tutaj cała Polska się zmobilizuje i wszystkie izby podobnie się zachowają, jak to wykonała nasza izba. Jest to też solidarność z rolnikami francuskimi, którzy jutro będą intensywnie protestowali właśnie w sprawie umowy z Mercosurem. W rozmowie z wojewodą, z kolei wrócę tutaj do naszego województwa, wojewoda obiecał, że poza tym, że przekaże pismo właściwemu ministrowi, czyli ministrowi rolnictwa, co dzisiaj już z tego co wiem to uczynił. Pismo adresowane było do prezesa Rady Ministrów. Na pewno wojewoda zapewniał, że również tam trafi, ale obiecał również, że i w ministerstwie, pod które bezpośrednio jakby wojewoda podlega, również będzie lobbował jakby w naszej sprawie. Wysłuchał nas w merytorycznej rozmowie i starał się ten temat, który jeszcze do końca nie był mu rozeznany, jeszcze sobie jakby bardziej tutaj uszczegółowić i zapewniał, że będzie w tej sprawie również występował.
A my oczywiście będziemy Państwa wspierać, chętnie porozmawiamy, też będziemy wyjaśniać naszym słuchaczom, o co w tych różnych protestach chodzi, bo jak mówimy sam protest, to ludzie się zaraz boją, że wyjedziecie ciągnikami na ulicę, a tak naprawdę chodzi o to, no, o nasze wspólne dobro. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli dzisiaj spędzić te kilkadziesiąt minut razem z nami. W studiu dr Andrzej Karbowy, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a przy telefonie byli Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boszkowicach, od lat także związany z rolnictwem, i Stanisław Barna, rolnik z gminy Recz, działacz związkowy, członek zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.